Sukces w życiu prywatnym czy zawodowym? Oto jest podcast Sekrety Mistrzów, w którym szukamy przepisu na sukces bez wyrzeczeń. Nazywam się Joanna Koprowska, jestem redaktorem ICAN Management Review i zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania sekretów zaproszonego gościa. Gościem naszego podcastu jest wspaniały ekspert od nastawienia, doktor habilitowany nauk humanistycznych Paweł Jurek, psycholog oraz ekspert z zakresu metodologii badań psychologicznych i psychometrii. Specjalizuje się w diagnozie i rozwoju pracowników i ma już kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów dotyczących zarządzania kompetencjami oraz pomiaru postaw pracowników w organizacjach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tuż przed naszym spotkaniem natknęłam się na bardzo ciekawy cytat i go przeczytam, bo myślę, że on świetnie nawiązuje też do tematu naszej rozmowy, czyli do tematu nastawienia, tego jak my możemy pracować nad swoim nastawieniem, żeby ono służyło realizacji naszych celów, naszych postanowień. I ten cytat, a to w zasadzie jest cytat z modlitwy o pogodę ducha autorstwa teologa Reinholda Niebuhra. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Tak, to bardzo trafne odwołanie do tego, czym faktycznie jest nastawienie.
Mhm. Właśnie, tak sobie pomyślałam, a dosłownie przed chwilą ten cytat wpadł mi w ręce. Więc zacznijmy może od tego, czym jest to nastawienie. I czy to jest to, co ja mogę zmienić, czy to jest właśnie to, czego ja nie mogę zmienić?
Zdecydowanie nastawienie to jest coś, co można zmieniać, coś, co można w sobie rozwijać. I to jest tego potęga. Znaczy właśnie na tym polega właśnie ta zaleta tego konstruktu, tak, tej właściwości, którą mamy. A nastawienie to jest sposób myślenia. To jest pewnego rodzaju zakres czy zestaw przekonań na temat własnych zdolności oraz możliwości osiągania sukcesu nie tylko w pracy. Oczywiście my tutaj najbardziej się koncentrujemy na tym nastawieniu w pracowników. Natomiast nastawienie towarzyszy nam właściwie w każdej dziedzinie życia. Tak, czy to jest taki zbiór przekonań, który może pomagać nam w osiąganiu zamierzeń lub też nam to utrudniać.
Ja wiem, że pan wraz z zespołem badawczym zbadał nastawienie polskich pracowników. Dosyć spora była to próba, bo aż 3000 pracowników zbadaliście. Jakie nastawienie towarzyszy polskim pracownikom na co dzień?
Różne, tak? To właśnie to jest ciekawe, że nie ma czegoś takiego jak kulturowe nastawienie. Znaczy, myślę, że polscy pracownicy w żaden sposób nie odstają na plus ani na minus od amerykańskich pracowników czy na przykład innych pracowników w pozostałej części Europy. Ja myślę, że...
A mogę tylko jedno przerywając. Na jednej z konferencji słyszałam o badaniach, w których porównano podejście polskich pracowników i na przykład pracowników z krajów skandynawskich, gdzie wśród polskich pracowników było takie nastawienie na podporządkowanie się liderom. I taki wyniki wskazywały na to, że Polacy, polscy pracownicy mają bardziej szanują i bardziej respektują zdanie swoich szefów. Nie kwestionują w żaden sposób tego zdania, podczas gdy w krajach skandynawskich to, że ktoś jest szefem, wcale nie oznaczało, że ma zawsze rację, tylko oznaczało, że odpowiada za te osoby i za efekty ich prac, natomiast zawsze można z nim wchodzić w polemikę i podważać jego zdanie, jego decyzje, bo w ten sposób jest okazja, żeby faktycznie wymyślić jakieś najlepsze rozwiązanie. A w Polsce jednak mimo wszystko z tych badań wynikało, że my wolimy się poddać woli tego szefa. Czy to nie jest trochę jednak związane z nastawieniem?
Ja myślę, że to jest kwestia też systemu wartości i pewnych rzeczy, które wnosimy z naszych doświadczeń w momencie, kiedy się szkolimy, w momencie, kiedy właśnie nabywamy jakieś wykształcenie. No i oczywiście sama kultura organizacyjna, która w jakiś sposób też charakteryzuje nasze organizacje rodzime. Natomiast nastawienie jest czymś bardziej uniwersalnym. I w tym kontekście sposób myślenia, to w jaki sposób mamy nastawienie, przepraszam, w jaki sposób nastawiamy się do otaczającego nas świata i zdarzeń, w których bierzemy udział, no ona w jakiś sposób nie jest dane nam na stałe. To znaczy, to nie jest coś, co jest trwałą dyspozycją. Ciężko jest nazwać nastawieniem jakąś cechą, którą możemy na przykład przypisać kulturze czy poszczególnym pracownikom. No, cała jakby potęga nastawienia polega na tym, że to jest coś, co my możemy też kształtować, możemy to zmieniać. W związku z tym nastawienie pracowników i nastawienie ludzi będzie bardziej taką domeną indywidualną i będzie bardzo mocno różnicowała nawet ludzi w jednym zespole, w jednej organizacji, aniżeli będzie jakąś wspólną cechą kulturową. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że pewne uwarunkowania kulturowe i pewne wartości, z którymi żyjemy, one mogą mieć jakiś wpływ i mają na pewno jakiś wpływ na nastawienie. Natomiast nie aż tak wielki jak ten indywidualny, jednostkowy wpływ na to, w jaki sposób patrzymy na świat.
Ale czyli my nie możemy powiedzieć, że w polskich firmach jest więcej pracowników o negatywnym nastawieniu niż o pozytywnym nastawieniu?
Tego nie wiem. To znaczy nie ośmieliłbym się postawić takiej tezy, że na przykład w polskich firmach mamy więcej pracowników z negatywnym nastawieniem w porównaniu do innych krajów. Natomiast ponieważ znowu to nastawienie jest tak dynamiczne, więc może się tak okazać, że zespół, który aktualnie mamy okazję obserwować, składa się powiedzmy z 6 pracowników, i gdzie 3 ma negatywne nastawienie, 3 pozytywne, ale za 2 miesiące, kiedy się zmienia rzeczywistość, trochę się pojawiają inne wyzwania, inne zadania, ten układ nastawień może być całkowicie inny. Tak, to jest naprawdę bardzo dynamiczna rzecz.
Nawet jeśli mamy dzisiaj dobre nastawienie, za jakiś czas możemy mieć negatywne. Nie nastawiać się na rozwój i nie sprostać jakimś wyzwaniom zawodowym ze względu na to, że coś nam się poprzestawia w nastawieniu?
Tak, może tak się zdarzyć, że w toku jakichś bardzo przykrych doświadczeń, wielu porażek, wręcz jakiejś serii porażek, ale również niesprzyjających okoliczności, no nie wiem, pogorszą nam się warunki pracy, czy nawet tą pracę możemy stracić, no to pewne negatywne doświadczenia, one będą mocno oddziaływały na nasze nastawienie i może tak się zdarzyć, że w stosunkowo niedługim czasie, jak na takie właśnie sposoby myślenia, to nastawienie się zmieni. I w drugą stronę, to znaczy w momencie, kiedy nasze doświadczenia będą obfitowały w pewnego rodzaju pozytywne zdarzenia, ale również będziemy pracować nad sobą i będziemy trochę przewartościowywać to nasze otoczenie i te nasze doświadczenia, które nam się zdarzają, wówczas możemy stosunkowo też niedługim, to znaczy nie wiem, kilku miesięcy, tak zmienić nasze nastawienie i poprawić jakość życia.
A to Carol Dweck pisała o tym, że my mamy albo nastawienie na rozwój, albo nastawienie na trwanie. Jeśli ktoś jest nastawiony na rozwój, to jeśli mu się coś nie udaje, on się nie poddaje i kontynuuje próby realizacji jakiegoś zadania, żeby zrealizować ten swój cel i się rozwinąć. Tę ścieżkę całą traktuje jako taki nieodłączny element uczenia się, podczas gdy osoba nastawiona na trwanie taką porażkę odbierze bardzo osobiście i wtedy no, zamyka się na kolejne próby, poddaje się i wraca do tego, co jest jej dobrze znane. Czy to jest tak, że również te nastawienia, o których pisała Carol Dweck, też są zmienne? Przyznam szczerze, że w takim przypadku nie do końca chyba to rozumiem, bo myślałam, że jeśli ktoś ma nastawienie na rozwój, no to nawet w jakichś takich niesprzyjających okolicznościach mimo wszystko się nie poddaje.
Tak, odpowiadając na to pytanie, Carol Dweck też wierzyła i nadal wierzy w to, że nastawienie jest zmienne i można je rozwijać. Znaczy można je tak modyfikować, żeby ono nam służyło, żeby było nam pomocne w osiąganiu sukcesów i po prostu, żeby powodowało, że jesteśmy bardziej szczęśliwi.
No tak, ona nawet radzi, co mówić dzieciom, żeby jednak pobudzać w nich to nastawienie na rozwój, a nie nastawienie na trwanie na przykład.
Dokładnie tak. I też zaproponowała na podstawie no, chyba już 2 dekad bodajże badań, ale również takie praktyki i w obszarze edukacji, ale również w obszarze biznesu, zaproponowała wiele oddziaływań, sposobów modyfikowania tego nastawienia. Więc jedna rzecz to jest tak, że to jak najbardziej nastawienie podlega zmianie. Natomiast oczywiście się pojawia pytanie, jak bardzo trzeba byłoby zafundować w cudzysłowie negatywne doświadczenie osoby, która jest nastawiona na rozwój, żeby zaczęła się koncentrować bardziej na trwaniu, tak? Czyli bardziej się obawiała tego, co na przykład pomyślą inni, czy w jakimś większym stopniu obawiała się porażek, ponieważ to by pokazywało jakieś słabości, które są względnie trwałe. Tutaj ten na szczęście jest tak, że ten odwrót od tego dobrego, pozytywnego nastawienia do negatywnego no nie jest tak powszechne.
Oczywiście, pocieszające.
Pocieszające, tak. Ja myślę,
zdecydowanie.
Że możliwe jest też to, że Carol Dweck skoncentrowała się przede wszystkim na tym drugim procesie, tak? Czyli od negatywnego nastawienia, które ona nazywa nastawieniem trwanie, do tego pozytywnego, czyli nastawienia na rozwój.
No oczywiście też naszych słuchaczy chcielibyśmy przekonać do tego, żeby to kiepskie nastawienie swoje zmodyfikowali na dobre, ale też możemy ich uprzedzić o tym, jakie pułapki czyhają na nich, jeśli mają dobre nastawienie.
Ja dużo pułapek nie widzę, natomiast zdecydowanie tak. Będę zachęcał każdego, z kim będę miał okazję porozmawiać, do tego, żeby pracować nad swoim nastawieniem, bo to naprawdę przynosi dobre korzyści i nie tylko z perspektywy funkcjonowania zawodowego i z perspektywy tego, że nie wiem, organizacja, pracodawca na tym korzysta, ale przede wszystkim korzysta pracownik osobiście.
To w takim razie jak my możemy pracować nad tym swoim nastawieniem?
Pierwsza rzecz, którą należy wykonać, czy to samemu, czy też we współpracy z jakimś doradcą, to przede wszystkim może to nie tyle co uwierzyć, ale zobaczyć i przekonać się, że zmiana jest możliwa. Tak? Czyli od tego zaczynamy, bo w momencie, kiedy nie wiem, poznamy, z czego składa się nastawienie, tak? Zaczniemy rozumieć, jakie przekonania się składają na te pozytywne i negatywne nastawienie, to jeżeli się uprzemy i powiemy, okej, no ale to są rzeczy, to są przekonania, myśli, które towarzyszą mi od zawsze. Ja sobie nie wyobrażam, żeby móc to zmienić, tak? Bo to jest część mnie, tak? W związku z czym nie ma szansy, że w jakiś sposób zacznę myśleć inaczej. No to jest główna przeszkoda i właściwie bariera. Jeżeli tego nie przeskoczymy, jeżeli nie przekonamy się do tego, że ta zmiana w sposobie myślenia i w sposobie patrzenia na świat jest czymś, na co mam wpływ i na coś, co mogę kształtować, to będzie super krok numer jeden. Kolejna rzecz to jest oczywiście pracowanie nad tymi konkretnymi nastawieniami, ponieważ nastawienie to jest zbiór przekonań, w związku z czym jest ich co najmniej kilka, jak nie kilkanaście.
Ja pamiętam o tym, bo pisaliśmy też o tym w artykule Icon Management Review, że jest 10 elementów tego nastawienia, które wy wyróżniacie w swoich badaniach, w swojej skali mindset. Mhm. Tam jest 7 tych pozytywnych i 7 i 3 negatywne.
Dokładnie. To są te wymiary nastawienia, które zidentyfikowaliśmy w naszych badaniach. Taka właśnie struktura tego mindsetu, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego, ma potwierdzenie w wynikach diagnoz, które przeprowadziliśmy na bardzo dużą skalę. I w związku z czym to jest jakiś kolejny krok, czyli poznanie, z czego się składa nastawienie. Poznanie być może definicji, ale też pokazanie, czy poznanie przykładów na swoim własnym, że tak powiem, podwórku, żeby zobaczyć, jakie myśli, jakie przekonania kryją się za poszczególnymi wymiarami nastawienia i zidentyfikowanie, które z nich przeszkadzają, które z nich podkładają mi kłody pod nogi i faktycznie torpedują moje cele, plany, zamierzenia i powodują też na przykład, że mogę się mniej cieszyć z osiągnięć, które też mi się pojawiają w życiu. Więc to będzie kolejny etap, czyli zidentyfikowanie tych deficytów albo też tych aspektów, które warto byłoby zmodyfikować, przemyśleć na nowo. No i pewnie ostatnia i najbardziej karkołomna być może rzecz, czyli modyfikacja tych nastawień. I tutaj mamy też szereg różnych działań. To może być przede wszystkim rozmawianie z kimś, z kim, kogo uważamy za osobę mądrą i której rad słuchamy i sobie je cenimy. Analizowanie własnych przykładów, własnych doświadczeń w tym kontekście, jak mogę inaczej spojrzeć na to, co się mi zdarzyło. Albo jak mogę spojrzeć na to, czego się obawiam w przyszłości. Pod tym kierunkiem właśnie przemodelowania sposobu myślenia, tej interpretacji faktów, które są bezdyskusyjne. Można też uczestniczyć w wykładach, można słuchać podcastu, tak, na temat nastawienia.
No tak, ale to jest, rozumiem, pierwszy krok, tak? Czyli, znaczy w zasadzie już ten drugi krok, tak? Bo pierwszy to jest to, że my wierzymy w to, że możemy się zmienić, a drugi to jest takie poszerzanie swojej wiedzy z zakresu nastawienia i psychologii i tego, jak można modyfikować różne swoje zadania, ale też taka autorefleksja dotycząca tego, jak my zareagowaliśmy na jakieś wydarzenie, a jak moglibyśmy zareagować.
Dokładnie. Ten drugi etap można też nazwać autodiagnozą, samooceną własnego nastawienia. Ale oczywiście do tego, żeby to zrobić rzetelnie i poprawnie, musi mieć wiedzę, z czego te nastawienia się składają, lub też możemy się poddać takiemu badaniu wystandaryzowanemu, czyli gdzieś przy pomocy psychologa, doradcy.
I później, jakie to są badania? Bo rozumiem, że badanie też zrobi... Pan przygotował takie badanie, ale to nie jest jedyne badanie, które bada nastawienia, tak? Pan jakieś poleca badanie, bo rozumiem, że to jest takie pójście trochę też na skróty, bo tutaj to już nie wymaga aż takich głębokich refleksji i można wypełnić jakieś badanie.
Jeśli chodzi o diagnozę psychologiczną, to najczęściej mamy do czynienia z tak zwanymi kwestionariuszami i taki kwestionariusz opracowaliśmy do diagnozowania nastawień, który jest, zresztą nazywa się Mindset. Na czym to polega? No, osoba wypełnia ten kwestionariusz, odpowiada na kilkadziesiąt, tutaj akurat ponad 100 pytań, ustosunkowuje się do nich, na ile się z nimi zgadza i udzielając odpowiedzi na pytania kwestionariusza, na ich podstawie możemy obliczyć na takiej skali, na przykład od 1 do 19, na ile nasze poszczególne wymiary nastawienia są nasilone. Czyli jaki jest poziom tych nastawień w przypadku konkretnej osoby. I dzięki temu, ponieważ to jest narzędzie normalizowane i jest w pełni, mówiąc tak bardzo trochę technicznie, zwalidowane na ogólnopolskiej próbie pracowników, to wówczas możemy też porównać siebie do nastawienia innych i zobaczyć, czy to...
A my się lubimy porównywać chyba.
Myślę, że każdy się lubi porównywać. Myślę, że to jest taka cecha ludzka, także chcemy wiedzieć, jak to ma się do innych. Natomiast tutaj akurat pozytywna informacja jest taka, że ten wynik, który otrzymamy, jest punktem startowym, że on nie kończy naszej przygody z mindsetem. Może być punktem do tego, żeby go zmodyfikować i zmienić i być może mieć trochę lepsze nastawienie niż inni w przyszłości.
No tak, i wtedy my przechodzimy do tego najtrudniejszego punktu, czyli do takiej pracy nad sobą. I tutaj jak można te swoje gorsze wymiary nastawienia modyfikować, żeby były lepsze i wspierały nasz rozwój, nie sabotowały nas?
Tutaj najważniejsza jest analiza doświadczeń i taki przegląd tego właśnie, na co się składa na nastawienie, czyli przegląd tych przekonań i myśli, które gdzieś tam nasz mózg, nasza głowa nam podpowiada. Szczególnie wtedy, kiedy one są negatywne, wtedy, kiedy one torpedują nasze zamierzenia. I tą analizę tych przekonań możemy wykonać samodzielnie, aczkolwiek to trzeba być bardzo, bardzo samozdyscyplinowanym czy mocno zdyscyplinowanym człowiekiem. No i też mieć wgląd w siebie. Tak? Tutaj myślę, że mało kto w obecnych czasach ma czas, żeby trochę się zatrzymać, przygotować sobie, nie wiem, komfortowe miejsce do tego, żeby po prostu pomyśleć o sobie. To jest chyba luksus w obecnych czasach. Można też skorzystać z porady, jakby doradztwa, czyli de facto można się poprosić o profesjonalistę, specjalistę, który się w tym zakresie najlepiej porusza i z taką osobą porozmawiać o tych naszych doświadczeniach, o tym, co nam przeszkadza i to, co chcielibyśmy zmienić, zmodyfikować. Wtedy krok po kroku, analizując kolejne doświadczenia i kolejne, możemy testować, czy lepiej nam się działało, lepiej nam się funkcjonowało w momencie, kiedy towarzyszyły nam inne nastawienia, które trochę, tak trochę automatycznie może nie, ale właśnie wręcz z przymusu sobie narzucaliśmy.
Dochodzę do wniosku, że jest to bardzo ciężka praca, żeby sobie zmienić nastawienie z tego kiepskiego na lepsze.
Jest to ciężka praca, natomiast bardzo opłacalna. Znaczy tutaj nagrodą za tą ciężką pracą jest satysfakcja, spokój ducha i generalnie mniej zmartwień, więcej radości na co dzień. W związku z czym myślę, że to jest coś, co poniekąd staje się prędzej czy później celem każdego z nas. Każdy z nas by chciał być trochę bardziej szczęśliwy, albo nawet bardzo szczęśliwy.
Pełna zgoda. Gra toczy się o wysoką stawkę. No, to jest dosyć dobra, duża motywacja, żeby faktycznie podjąć ten wysiłek i się zmierzyć z tym negatywnym nastawieniem. A proszę powiedzieć, gdy pan badał nastawienie w polskich firmach, to czy zapadły panu w pamięć jakieś historie, które pana zadziwiły, które pokazały, jak to nastawienie może wpływać na jakieś różne aspekty życia badanych osób? Czy coś pana zaskoczyło?
To, co zaskoczyło nas jako taki zespół badawczy, to przede wszystkim to, że negatywne i pozytywne wymiary nastawienia mogą iść w parze. Czyli są takie osoby, które mają jedno i drugie na wysokim poziomie. Bo tego, czego moglibyśmy się spodziewać tak potocznie, to, że jeżeli ktoś ma na przykład pozytywne nastawienie, czyli ma bardzo wysokie poczucie kontroli nad tym, co robi, jest optymistą, ma silną motywację osiągnięć, ma również poczucie własnych kompetencji, uważa, że jest osobą bardzo skuteczną i tak dalej, jest też otwartą poznawczo, no to taka osoba nie może mieć też negatywnego nastawienia jednocześnie. Natomiast my zidentyfikowaliśmy takie osoby, które mimo, że miały bardzo wysokie pozytywne nastawienie, to temu towarzyszyły również wysokie wyniki w negatywnym mindsetie, czyli jednocześnie te osoby były skłonne uważać, że emocje nie są dobrym doradcą. Tak jakby nie za bardzo się dogadywały ze swoimi emocjami. Nie dość, że ulegały negatywnym emocjom, to jeszcze ciężko im byłoby pomyśleć o tym, że te emocje można w jakiś sposób korzystnie wykorzystać jako sygnały, jako informacje do tego, jak postępować lepiej. Ale też na przykład takie osoby, które z jednej strony mają pozytywny mindset, one też mogły mieć przekonania ograniczające rozwój, czyli to, co Carol Dweck nazwała nastawienie na trwanie. Czyli z jednej strony miały bardzo wysokie poczucie kompetencji i sprawności, ale jednocześnie też uważały, że nie mogą sobie pozwolić na porażkę. Nie mogą sobie pozwolić na błąd, ponieważ to przylgnie do nich jak taka etykieta i już na zawsze będą uważane na przykład przez otoczenie jako osoby, które się w czymś nie sprawdzają. Będzie to dowód na to, że nie wiem, są mniej zdolne czy mniej inteligentne.
I to jak jest... sobie z tym radzić? Jak sobie radzić z tym, bo nawet w moim najbliższym otoczeniu widzę dużo osób, które boją się popełnić błąd. Ale też jak my opisujemy różne firmy, no to czasami jest tak, że deklaratywnie jest kultura wyciągania lekcji z porażek, ale w praktyce wygląda to tak, że jednak o porażkach się nie mówi. Porażki się zamiata pod dywan i idzie się dalej.
Wydaje mi się, że to jest strzał w dziesiątkę. To znaczy bardzo często to nasze nastawienie związane z nietolerowaniem porażek i jakoś bardzo negatywne reagowanie na porażki wynika z klimatu w zespole. I też może wynikać z tego, w jaki sposób nie deklaratywnie, ale realnie menadżer reaguje na problemy i na przykład na popełnione błędy. Bo jeżeli deklarujemy, że każde doświadczenie nas czegoś może nauczyć, że porażka jest czymś wartościowym, o ile wyciągniemy z niej konstruktywne wnioski, ale w praktyce jest napiętnowanie tych osób, które nie są idealne, którym się właśnie czasami, raz na jakiś czas powinie noga, no to jest klimat, który może stymulować to negatywne nastawienie, może powiększać jakby to nastawienie na trwanie. Czyli tutaj jest bardzo duża rola otoczenia, w którym funkcjonujemy, no i przede wszystkim lidera zespołu. Tak? O, to jest ogromna rola. I być może to jest wytłumaczenie, dlaczego zdarzają się nam osoby, które mają bardzo silne, pozytywne nastawienie, ale jednocześnie mają te, takie deficyty w tych wymiarach też negatywnych. To znaczy gdzieś tam się im nie udaje poradzić z niepowodzeniami i mimo deklaracji, mimo że uczestniczą w takiej kulturze organizacyjnej, gdzie na co dzień się mówi o tym, że to jest okej, żeby popełniać błędy, to w rzeczywistości, w takich naturalnych reakcjach, no wszyscy się tego boją.
No właśnie, boją się, ale co mogą zrobić, żeby się tego nie bać? Bo pan wspomniał o tym, że to zależy od klimatu w zespole i to zależy od lidera, ale czasami jednostki nie mają wpływu na lidera, ani powiedzmy na ten klimat w zespole jakiegoś znaczącego wpływu nie mają. To co one mogą zrobić we własnym zakresie, żeby jednak dać sobie przyzwolenie na podejmowanie różnych prób, no bo przecież one też służą właśnie rozwojowi, dowiadywaniu się tego, że coś nie działa, więc trzeba wypróbować inny sposób na realizację danego zadania.
Zmiana tego wymiaru nastawienia właściwie ma taki sam proces jak w przypadku każdego innego, czyli w pierwszej kolejności musimy rozpoznać grunt i zobaczyć, na czym ono polega, a później zaopatrzyć się w dowody, najlepiej takie oparte o empirię, które mówią o tym, że zmiana tego nastawienia będzie dla nas korzystna. Więc gdybyśmy na przykład mieli takiego słuchacza, który ma problem z tolerowaniem własnych niepowodzeń, to ja bym przytoczył badania właśnie Carol Dweck, o której już wspominaliśmy. Lata temu takie badanie zostało przeprowadzone, że podzielono dwie grupy, podzielono grupę uczestników takiego kursu komputerowego na dwie grupy. Pierwsza grupa to była takie osoby, którym się jakby sprzedawało taką trochę, wyprzedzało taką myśl, że jeżeli nie podołają temu kursowi, nie nauczą się szybkiego obsługiwania tego programu komputerowego, to znaczy, że nie są do tego predysponowane, nie są wystarczająco zdolne, żeby temu podołać. Natomiast drugiej grupie sprzedawano całkowicie inną ideę. Także to jest trudny program. Bardzo wiele osób popełnia na początku, w tym, ucząc się tego programu, dużo błędów i każde popełnienie błędu przybliża taką osobę do tego, żeby być coraz lepszym. No i oczywiście w tej pierwszej grupie, którym udało się zaindukować taki sposób myślenia negatywny, to te osoby pierwsze szybciej rezygnowały z nauki tego programu. Naprawdę zaczęły wierzyć, że są mniej inteligentne, mniej zdolne. Zaczęły też odczuwać stres, że być może jeżeli nie dają radę z nauczeniem się nowego programu, to być może w kontekście, nie wiem, wzrostu rozwoju technologicznego za chwilę będą z tyłu, tak? I za chwilę się okaże, że nie są w stanie się nauczyć kolejnej aplikacji albo kolejnego rozwiązania, które będzie kluczowe do tego, żeby osiągnąć sukces w tych ich obszarach, którym się zajmują. No a ta grupa, która dostała w prezencie pozytywne nastawienie, to przede wszystkim była bardziej zmotywowana, ale odczuwała radość z uczenia się. To znaczy w momencie nawet, kiedy czegoś się nie udało zrobić, w momencie, kiedy te osoby popełniały błędy, to następne zajęcia przychodziły z radością. Sam proces uczenia dawał im duży fan.
Pan tak pięknie powiedział, że te osoby dostały w prezencie pozytywne nastawienie. A czy my możemy też tak na co dzień sobie dawać pozytywne nastawienie? Na przykład na poziomie komunikacji, zamieniając jakieś niezbyt sprzyjające pozytywnemu nastawieniu komunikaty na komunikaty sprzyjające bardziej temu, żeby ludziom bardziej się chciało.
Zdecydowanie uważam, że to jest nie tylko taki wewnętrzny dialog, który my możemy sami sobie sprezentować, ale również w komunikacji, w rozmawianiu z innymi mamy bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób te osoby myślą i w jaki sposób się czują w naszym otoczeniu. Weźmy na przykład sytuację, kiedy wspólnie jako zespół doświadczamy jakichś negatywnych emocji. Coś, co faktycznie nas stresuje. To w momencie, kiedy ja też czuję napięcie, jakieś obawy, tak, bo też jestem człowiekiem, to mogę wybrać dwie drogi. Mogę podjąć decyzję albo ulegnięciu tym emocjom i gdzieś tam, nie wiem, tłumieniu tego, co myślę i co czuję, albo mogę to nazwać po imieniu i powiedzieć, że to jest wszystko okej. Tak? Mogę powiedzieć, nie wiem, koledze, koleżance, słuchaj, to, że się tym martwisz, to naprawdę jest zrozumiałe. Tak? To jest sytuacja, w której mamy powód do tego, żeby się zmartwić. Ta emocja jest naturalna, ona nam podpowiada, że coś jest nie tak, że powinniśmy się zmobilizować i zareagować na to ze zdwojoną siłą. W związku z czym jakby inaczej traktuje to, że ktoś wpadnie, nie wiem, w panikę, tak? Albo inaczej traktuje to, że ktoś jest smutny. Tak? Nie mówię, przestań o tym myśleć, albo dlaczego dajesz sobą, nie wiem, się kontrolować tym emocjom, tak? Zamiast tego możemy zaakceptować, że te emocje są czymś pozytywnym, czymś korzystnym. To jest coś, co nas informuje, jak zmienić strategię działania. I taki dialog, tak, w taki sposób postępowanie i reagowanie na czyjeś stany daje pozytywne nastawienie. Może tej osobie uruchomi takie pozytywne nastawienie. No okej, no czasami jak jestem smutny, to tragedii nie ma. Tak? Nie muszę być cały czas entuzjastą i nie muszę tłumić swoich emocji. Fajnie jest, że w zespole jest przestrzeń do tego, żeby powiedzieć, że też coś nas martwi.
Pełna zgoda, ale mówienie komuś, że wszystko będzie dobre, to chyba nie jest najlepsza strategia.
Nie. Jeżeli coś takiego powiedziałem, to pewnie to był jakiś skrót
myśli. Nie, pan powiedział. Nie powiedział, ale ja często słyszę właśnie taki sposób radzenia sobie innych z emocjami kolegi, koleżanki. Oj, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Pan powiedział odwrotnie. Pan powiedział, tak jakby uznał te emocje, tak? Podkreślił, że to jest okej, że odczuwasz teraz takie i takie emocje. Natomiast wiele osób inaczej sobie radzi z takimi sytuacjami. Mówi, a wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się. No i to jest chyba niezbyt dobry sposób na złagodzenie sytuacji.
Jest zbyt ogólnikowe. Znaczy ja widzę cel takiego mówienia. Tak? Wszystko, to jest takie samo uspokajanie się, też uspokajanie innych. I pewnie na krótką metę to jak najbardziej przynosi jakąś ulgę w momencie, kiedy coś jest nie tak. Natomiast trzeba też pamiętać, że jednym z wymiarów pozytywnego nastawienia jest optymizm, jest ta pozytywność. I to są czasami nawet wręcz niepoprawni optymiści. Natomiast cała chyba sztuka polega na tym, żeby być optymistycznym wobec tych obszarów, na które mamy wpływ. Czyli spodziewajmy się pozytywnego przebiegu zdarzeń tam, gdzie możemy w jakiś sposób na to oddziaływać, tak? W jakiś sposób możemy temu pomóc, temu naszemu szczęściu. Natomiast tam, gdzie sytuacja jest totalnie od nas niezależna, to trochę byłoby nad wyrost mówienie, że wszystko będzie dobrze. Tego nie wiemy. Tak ciężko jest nam to przewidywać. Natomiast możemy...
A jak taki niepoprawny optymista sobie radzi z tym, że jednak jego przewidywania się nie sprawdziły?
Ci naprawdę niepoprawni optymiści.
A potem... Aha. Tak, ci naprawdę niepoprawni optymiści. Miało być wszystko dobrze, a jest wszystko źle. I co wtedy?
Oni się nigdy nie poddają. I to jest ogromny zasób, tak? Ponieważ to jest tak, że optymistyczny styl wyjaśniania też nie bierze nic personalnie. To znaczy, nawet jeżeli się mi nie udało, to tacy optymiści też potrafią się obronić i na przykład znaleźć wyjaśnienie, dlaczego to nie poszło tak, jak planowałem, albo nie poszło to tak, jak chciałem, żeby poszło. Więc oni się tym nie zrażają, nie biorą tego do siebie i kolejne wizje roztaczają optymistyczne. Także teraz następny raz będzie dobrze, albo teraz już będzie dobrze, więc to jest coś, co działa nieustająco.
Ale czy to jest rozsądne? No bo jak to jest, to może... Bo moim zdaniem to może w takim przypadku powodować samo oszukiwanie się i nie wyciąganie wniosków z sytuacji.
No, gdyby nastawienie, to jest chyba magia nastawienia, gdyby ono się składało tylko i wyłącznie z jednego wymiaru, to tak, to pewnie jakby przesadzenie w jednym wymiarze byłoby negatywne, czy może nie ten cel negatywne, ale co mogło być niewystarczająco efektywne. Natomiast ponieważ to nie jest jedyny wymiar, tak, poza pozytywnością czy też optymizmem, mamy też, nie wiem, wewnętrzne umiejscowienie kontroli, tak, mamy też poczucie własnej skuteczności. Także mamy cały szereg przekonań, które nie tylko i wyłącznie każe nam przewidywać, że będzie dobrze, ale też mobilizuje nas do tego, żeby temu szczęściu pomóc. I to tak trochę działa, że nawet jeżeli ten pierwotny, niepoprawny optymizm jest trochę nierealistyczny, to jakimś dziwnym trafem tego typu osoby raz na jakiś czas faktycznie robią to, co jest niemożliwe. Tak? Czyli osiągają te cele na poziomie wyższym niż podpowiadałby rozsądek. Robią coś, co jest niemożliwe, i to robią właśnie optymiści, ci niepoprawni.
Pan jest optymistą?
Ja jestem umiarkowanym optymistą, natomiast spodziewam się faktycznie pomyślnego przebiegu zdarzeń. I w tym zakresie ten mój optymizm działa. Też również z perspektywy na przykład napotykania na porażki mam bardzo gruby pancerz, tak? Jakoś niezbyt szybko przekonuję się, że to coś jakoś źle o mnie świadczy. Raczej biorę to na karb doświadczeń. Więc tak, w tym kontekście jestem optymistą.
A jak można sobie radzić z takim nastawieniem, że ja się do tego nie nadaję? Bo to jest takie zamykanie się na możliwości. Być może ma się ten potencjał, jakiś talent do czegoś, ale ze względu na nastawienie nie podejmuje się w ogóle prób, żeby się zrealizować w jakiejś nowej roli na przykład.
To taka myśl, ja się do tego nie nadaję, może wynikać z dwóch wymiarów nastawienia. Pierwsze to jest ocena własnego potencjału. Czyli gdzieś tam w swoich myślach, w swojej głowie mam takie przekonanie, że są sfery kompetencji, umiejętności, zakresy wiedzy, które są niedostępne dla mnie. Tak więc to może hamować ambicje i może powodować, że faktycznie taka osoba się nie podejmuje wyzwań. Ale drugi powód, dla którego takie przekonanie może się pojawić, to jest właśnie przekonanie ograniczające rozwój związane z nastawieniem na trwanie. Ponieważ pojawiła się, nie wiem, jedna porażka, jedno niepowodzenie i na tej podstawie już taka osoba uważa, okej, nie udało mi się raz, to znaczy, że nie ma sensu próbować. Jakby tutaj wirtuozem tego zadania nie będę. Tak więc te osoby od razu odstępują od tego zadania, przestają je wykonywać, jakoś się zniechęcają. Więc to są te dwa wymiary, które powodują taki tok myślenia i trzeba przekonać to na poziomie doświadczeń, tak? Trzeba pokazać tym osobom, że każde rzeczy de facto można się nauczyć.
To jest pocieszające, ale chyba żeby się jakiejś rzeczy bardzo dobrze nauczyć, zostać tym mistrzem, w końcu nasz podcast ma tytuł Sekrety Mistrzów, no to chyba jednak jest potrzebne dobre nastawienie, bo żeby zostać tym mistrzem, trzeba poświęcić bardzo dużo godzin, żeby przyswoić sobie wiedzę na jakimś takim wysokim poziomie albo jakąś umiejętność, nie na podstawowym poziomie, ale faktycznie na takim wirtuozerskim, jak to pan powiedział, no to potrzebujemy dużo czasu. A w tym czasie z pewnością jakieś będą potknięcia. Albo przecież jest ta krzywa uczenia, która pokazuje, że na początku bardzo szybko się uczymy i zdobywamy nowe umiejętności. Wszystko nam ładnie wchodzi do głowy, a potem jest już coraz gorzej. Jest taki moment, kiedy to nastawienie może nas popchnąć mimo wszystko na ten tor krzywej uczenia się albo zrzucić.
To jest całkowicie prawda. Zresztą osoby, które mają pozytywne nastawienie, one wiedzą, że nic nie jest za darmo, że żeby być mistrzem albo żeby opanować jakąś umiejętność czy być dobrym w czym się chce, żeby być dobrym, to trzeba naprawdę ciężkiej pracy. Tylko różnica polega na tym, że osoby o pozytywnym nastawieniu przyjmują to jako dobrą monetę. Czyli takie osoby, które mają pozytywny mindset, kiedy ciężko pracują, kiedy czują wręcz zmęczenie z tytułu tej pracy, to ich satysfakcjonuje. Tak? Oni to czytują jako dobry znak. Znaczy, jeżeli się zmęczyłem, znaczy zrobiłem postępy. Natomiast osoby o negatywnym nastawieniu mają takie przekonanie, że jeżeli coś sprawia im trudność i się męczą, to znaczy, że nie są do tego stworzeni. Więc jakby w tym jest podstawowa różnica. Natomiast w żaden sposób, myślę, że to byłoby bardzo duże uproszczenie, nie można myśleć, że nastawienie daje sukces. Nastawienie nam ułatwia życie.
Ale sprzyja.
Tak, sprzyja.
Ale sprzyja sukcesowi.
Dokładnie, sprzyja sukcesowi.
Nie możemy zakłamywać, no bo jeszcze tutaj jest kwestia predyspozycji, talentów, kompetencji. I tak jak zaczęłam tym cytatem z modlitwy o pogodę ducha, są rzeczy, które my możemy rozwijać, zmieniać, czyli na przykład nastawienie, ale też są jakieś takie stałe, typu właśnie predyspozycje. Przypomniało mi się, jak niedawno próbowałam uruchomić maszynę do szycia. Mm-hmm. I kompletnie ciekawie. Nie mogłam tego zrobić. I wtedy stwierdziłam, że się do tego nie nadaję. No ale jednak chyba tak jest, że czasami się po prostu do czegoś nie nadajemy, czy nie? Nie można na siłę się oszukiwać. Pamiętam koleżankę z liceum, która śpiewała na każdej możliwej giełdzie talentów. Większość osób się z niej śmiała, ponieważ ona nie miała talentu, ale ona niezłomnie występowała na scenach. Mhm. No, też wydaje mi się, że coś takiego też się może w przyszłości zemścić na takiej osobie, bo może źle znieść krytykę taką otwartą od innych osób.
Mhm. Czy filozofia myślenia o nastawieniu podpowiada nam chcieć to móc? Natomiast druga rzecz to jest dobre ulokowanie swoich wysiłków. Tak? Znaczy, jeżeli ktoś inwestuje w rozwój nie wiem, rzeczy, które nie do końca przynoszą dobry skutek, a jednocześnie gdzieś tam marnuje swój potencjał w jakimś innym obszarze, to być może ktoś po prostu źle rozpoznał ten pierwszy bagaż zasobów i to może przysporzyć dużo frustracji. Natomiast z perspektywy tego, co mówiła Carol Dweck, to właściwie nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Jakby wiara w to i przekonanie o tym, że właśnie tak jest skonstruowany świat, bardzo mocno pomaga osiągać sukcesy w dowolnej dziedzinie. Natomiast nie ma też co się oszukiwać, tak jak dokładnie pani wspomniała. Czasami jest tak, że w pewnych obszarach nasze zdolności i te wyjściowe predyspozycje pozwalają nam szybciej osiągnąć pewien sukces w jednej sferze, a jakby pozostałej trochę nam idzie gorzej. Natomiast znowu, wracając do nastawienia, jeżeli ktoś bardzo, bardzo chciałby być dobrym śpiewakiem i to jest jego idea fix i tego w żaden sposób nie chce porzucić, to zgodnie z ideą pozytywnego nastawienia jakiś tam sukces będzie w przyszłości.
Tak naprawdę zarówno osoba z negatywnym nastawieniem, jak i osoba z pozytywnym nastawieniem mogą osiągnąć ten sam rezultat swojej pracy. Będzie się to różniło tym, ile na to poświęcą energii, jak bardzo będą zmęczone i być może ta osoba z negatywnym nastawieniem będzie bardziej narażona na przykład na wypalenie zawodowe. Gdzie tutaj są mimo wszystko te różnice?
Tutaj różnic jest kilka. Pierwsza różnica pojawia się w momencie, kiedy te dwie osoby o negatywnym bądź pozytywnym nastawieniu oceniają obiektywnie takie same osiągnięcia. Ta osoba, która ma negatywne nastawienie, będzie się mniej cieszyła z tego. Będzie nawet torpedowała i trochę podważała to osiągnięcie. Raczej będzie mówiła o tym, że to jest coś, co jest dowodem na to, co jest oczywiste, tak? Bo przecież tą zdolność czy tą umiejętność już posiada, więc nie ma się temu co dziwić. Osoba o pozytywnym nastawieniu wyciągnie z takiego osiągnięcia obiektywnie takiego samego, a o wiele więcej radości i satysfakcji. To będzie coś, co będzie stymulowało tą osobę do dalszych wysiłków i do dalszych działań. To nie jest coś, co już jest jakby zrobione, gotowe, zaklepane, należy o tym zapomnieć, tylko to będzie coś, co będzie w jakiś sposób, przez jakiś czas jeszcze dodawało paliwa do tej energii, do tego działania. Czyli jedna rzecz to jest to, że inaczej oceniamy swoje osiągnięcia. I to jest bardzo przykre dla tych osób o negatywnym nastawieniu, bo niezależnie od tego, jak dużo osiągną, to nadal będzie to bardzo mało dla nich. Albo niewystarczająco, żeby udowodnić światu tą swoją prawdziwą wartość. Tak więc one bardzo często gonią, próbują udowodnić, że są lepsi niż świat to w tej chwili widzi. te osoby z pozytywnym nastawieniem każde dodatkowe osiągnięcie, to, które im się udaje zdobyć, daje dodatkową energię, dodatkową radość. Była mowa też o wypaleniu. Tak, też są na to badania, że nastawienie jest pewnym buforem. Pozytywne nastawienie jest buforem przed wypaleniem. Czyli inaczej mówiąc, możemy doświadczać takich samych trudności, być narażeni na bardzo podobny stres. Natomiast osoby o pozytywnym nastawieniu lepiej to znoszą. Ponoszą niższe koszty tych trudności, w związku z czym są mniej narażone na wypalenie zawodowe. Osoby, które mają negatywne nastawienie, po pierwsze przeżywają te trudności gorzej, ponoszą psychologiczne i fizjologiczne, takie zdrowotne koszty o wiele wyższe niż te osoby, które mają pozytywne nastawienie, i to skutkuje tym, że są narażone bardziej na wypalenie.
Jaki związek z poczuciem pewności siebie ma nastawienie?
Pewność siebie jest jednym z filarów pozytywnego nastawienia. Ta pewność siebie może być rozbita na takie dwa aspekty. Pierwsze to jest przekonanie o własnym potencjale, że się posiada ten gdzieś tam w środku zalążek tych super kompetencji, które mogę rozwinąć.
Supermocy.
Tak, supermocy. A drugi aspekt pewności siebie to jest poczucie własnej skuteczności, czyli niezależnie od tego, czy ja sobie z tą sytuacją poradzę za pomocą własnych kompetencji, czy być może mam sieć dobrych znajomych i osób, które po prostu mi w tym pomogą, ale będzie sukces. Tak? Jest taka wiara, że nie ma tak naprawdę trudności czy problemu, z którą sobie nie poradzę. I te dwa aspekty, te dwa wymiary nastawienia, one bardzo mocno budują pewność siebie.
A czy pan, badając pracowników polskich firm, zauważył jakieś różnice między kobietami a mężczyznami w tym właśnie obszarze poczucia pewności siebie? Albo w jakimś innym wymiarze nastawienia?
I to jest kolejna rzecz, która też nas zaskoczyła, a mianowicie nie ma różnic między kobietami i mężczyznami w nastawieniu ogólnie. Również w takim właśnie myśleniu, bo mindset to jest sposób myślenia, to jest, co mamy w głowie. Natomiast wcześniejsze badania, inne badania nie dotyczące nastawienia, pokazywały różnice między płciami, ale wynikało to z ekspozycji społecznej, to znaczy mężczyźni się lepiej czują w kontaktach społecznych, w relacjach z innymi, czyli inaczej mówiąc, bardziej manifestują pewność siebie. Być może to wynika też z pewnych norm kulturowych, uwarunkowań kulturowych. Kobiety przez sposób wychowywania kobiet są bardziej skromne. Ta skromność jest wpajana kobietom jako zaleta. Mężczyznom czy chłopcom od samego dzieciństwa wpaja się, że muszą być przebojowi, skromność im nie przystoi. A w związku z czym na poziomie zachowań widzimy różnice, natomiast jak się okazuje, na poziomie przekonań, tego mindsetu, czyli tego, co mamy w głowie, niekoniecznie.
Co by pan radził takim osobom, które są fałszywie skromne? Albo może nie fałszywie skromne, ale właśnie nie doceniają swoich osiągnięć. Nie potrafią się nimi chwalić, nie potrafią powiedzieć sobie: o, super, sobie poradziłeś z tym wyzwaniem, jesteś boska, boski. Tylko właśnie szukają jakiejś dziury w całym i jakichś małych mankamentów, co by jeszcze tam mogli poprawić, bo to nie było idealne.
Pytanie brzmi, jaka jest podstawa tej skromności? Bo rozumiem, że mówimy o takiej sytuacji, kiedy ktoś w głębi siebie czuje, że coś dużego osiągnął. Natomiast jakoś ciężko jest o tym opowiedzieć na forum, pochwalić się przed osobami, które są takimi, nie wiem, dalszymi znajomymi czy w kontekście zawodowym. Tak rozumiem, że to chodzi o taką skromność, gdzie mamy jednak to przekonanie, że coś osiągnęliśmy, ale ciężko jest tam o tym mówić.
To znaczy, powiedzmy, że obiektywnie można uznać, że jakaś osoba osiągnęła sukces i dobrze sobie poradziła z jakimś zadaniem, ale sama nie lubię o tym mówić. Wręcz otrzymuję pozytywny feedback od innych, ale sama jakoś w głębi duszy, że jednak nie poradziła sobie do końca z takim wyzwaniem.
to tutaj mamy do czynienia z osobą, która ma te niskie wymiary w zakresie pozytywnego mindsetu. To znaczy, niezależnie od tego, co taka osoba by osiągnęła, to wówczas to i tak nie będzie miała takiego przekonania, że to jest jakiś sukces. I to jest
coś, że to było wystarczające.
Tak, i to było wystarczające. Ja myślę, że perfekcjonizm, bo trochę mówimy tutaj o takiej cesze, to jest coś, co jest również sygnałem naszych czasów. Znaczy w obecnej cywilizacji na każdym kroku zachęcamy ludzi do tego, żeby stawali się perfekcjonistami. I do pewnego momentu to przynosi oczywiście korzyści, to jest uzasadnione, ale w pewnym momencie staje się olbrzymim ciężarem. Bo taka nieustanna gonitwa za tym, żeby udowadniać, że się jest coraz lepszym i wręcz doskonałym, no nie daje satysfakcji, nie daje zbyt dużo szczęścia w życiu. W związku z czym takie osoby, moim zdaniem, warto było zachęcić do tego, żeby nauczyły się odpuszczać. Tak, zaczęły się zastanawiać nad tym, skąd się pojawiły takie bardzo wysokie standardy w ich głowach, które bardzo często są standardami tylko dla nich, tak? Ponieważ te osoby bardzo często akceptują niedoskonałości naokoło, tylko raczej nie w sobie. Więc jest to jakaś przestrzeń do pracy i do przemyślenia tego, skąd to się wzięło i na pewno do zachęcenia do tego, żeby bardziej obiektywnie spoglądać na przede wszystkim na siebie.
A jak my zaniedbamy kwestię tego nastawienia i nie będziemy nad nim pracować, to co nam grozi? Jak ku przestrodze.
Tutaj mogę się powołać na dziesiątki rozmów, które przeprowadziliśmy z osobami, u których badaliśmy nastawienie i szczególnie dużo czasu poświęcaliśmy tym osobom, u których zidentyfikowano takie deficyty. Więc co grozi? Jakby na co te osoby narzekały, albo wręcz nie tyle co narzekały, co w jaki sposób zauważyły, że te cechy mogą wpływać negatywnie na ich życie. Na przykład są osoby, które podcinają sobie same gałąź, na której siedzą. Poprzez, nie wiem, rezygnowanie z pewnych wyzwań, nie angażując się w określone przedsięwzięcia, właściwie blokują sobie szansę do tego, żeby osiągnąć więcej w przestrzeni zawodowej. Tak, czyli jedną z takich konsekwencji jest to, że stają się tak naprawdę te osoby swoimi najbardziej okrutnymi wrogami, tak? Ponieważ łatwo jest identyfikować wroga w kimś innym, natomiast kiedy tą osobą, która utrudnia i sabotuje pracę, jest sam pracownik, sama osoba, no to już jest ciężkie do przyjęcia, więc w tym zakresie. Druga rzecz jest taka, że te osoby po prostu są bardzo niezadowolone z tego, co osiągają i z tego, na jakie życie prowadzą. Nie tylko dotyczy to kwestii zawodowych, ale generalnie nawet też prywatnie. Tak, są niezadowolone ze swoich związków, są niezadowolone z pracy, z osiągnięć i mają takie poczucie, że utkwiły w jakiejś spirali różnych zdarzeń, nie mogą z tego wyskoczyć i właściwie nie ma szans, żeby poprawić jakość swojego życia. Znaczy mam takie poczucie, że nawet jak są osobami młodymi, nawet jeżeli właściwie racjonalnie można by było uznać, że przed nimi jeszcze wszystko jest możliwe, to te osoby jakieś mają poczucie, że już są wdrukowane w jakiś schemat, już jadą jakimiś torami i właściwie nic tutaj ciekawego się nie zdarzy. Muszą jakby się przygotować na taką niesatysfakcjonującą drogę życia. I wiele, wiele innych. Jakby myślę, że tutaj też zależy od tego, jaki wymiar, mówiąc kolokwialnie, szwankuje. Tak? Co jest przyczyną tych naszych zmartwień i rozterek. Natomiast gdybyśmy mieli znaleźć wspólny mianownik, to generalnie jest to po prostu niższa jakość życia. To jest coś, co nam grozi.
Argumenty są na tyle przekonujące, że nie musimy wymieniać kolejnych. Czy w czasie pandemii nastawienie może nas jakoś, nie wiem, podtrzymać na duchu, a w przypadku osób, które mają gorsze nastawienie, widzą wszędzie to, czego im nie wolno, zamiast akceptacji tej sytuacji, jakiejś chęci poradzenia sobie z nią. Czy tutaj widzi Pan jakieś zjawiska związane z pandemią?
Mhm. To jest coś, co jest też jedną z ważniejszych właściwości nastawienia, że nastawienie szczególnie ma duże znaczenie w momencie, kiedy się pojawia kryzys. A wydaje mi się, że można powiedzieć, że pandemia to jest kryzys. Tak? Czy to nie tylko kryzys ekonomiczny, ale też kryzys taki indywidualny każdego z nas, bo każdy z nas w jakiś sposób odbiera tą sytuację trochę jako uciążliwość. I zdecydowanie nastawienie to jest to, co powoduje, że my inaczej patrzymy na tą sytuację ograniczeń. To jest jedna rzecz. Były takie badania, w których akurat tutaj dotyczyło to dzieci, osoby młode, ale generalnie pokazywało, że w momencie, kiedy się zamknięto boiska, ograniczono możliwość uprawiania sportu, takim osobom też jakby zabrano, tym młodym osobom zabrano możliwość udziału w jakichś kółkach pozaszkolnych, to były takie dzieci, taka młodzież, która mocno to przeżyła i gdzieś tam wręcz zanotowała bardzo duży spadek nastroju i takiej apatii, niechęci do wykonywania nawet codziennych obowiązków, a byli tacy, którzy znaleźli w tym ograniczeniu, w tym zamykaniu boisk przestrzeń do tego, żeby rozwinąć się w czymś innym. Na przykład dostrzegały to, że z racji na te ograniczenia rodzice zaczęli im trochę więcej pozwalać na korzystanie z komputera do celów rozrywkowych. I to tak jest główny był powód, dla którego te osoby uważały, że to jest najfajniejsza rzecz, jaka im się teraz ostatnio zdarzyła. Tak, ta pandemia to jest taki prezent. I oczywiście jako osoby dorosłe, pracownicy, być może nie będą mieli takich skrajnych reakcji, ale myślę, że to jest ten kierunek. To znaczy jedne osoby, które gdzieś tam zaskoczył lockdown i musiały wykonywać pracę zdalną, skorzystały z okazji do tego, żeby trochę przesterować się relacjami z bliskimi. Tak? W sensie, żeby trochę odnaleźć inne formy wspólnego spędzania czasu. Ale były też takie osoby, które stwierdziły i mówiły o tym głośno, że dłużej nie wytrzymają. Tak? Że jeszcze jeden dzień więcej w domu, to się skończy rozwodem, to się skończy kłótnią, nienawiścią do najbliższych. Tak? Jakby z jednej strony to może oczywiście wynikać z pewnych doświadczeń i takiego przesycenia, ale z drugiej strony to naprawdę duże podłoże ma tutaj mindset.
Podejrzewam, że też i temperament, osobowość, bo też słyszałam wiele głosów dotyczących tego, że osoby ekstrawertyczne bardzo potrzebują kontaktu z innymi. I przebywając w domu w czterech ścianach, będąc singlami na przykład, to jest potężny problem dla nich. Nie móc nigdzie wyjść i nie móc się spotkać ze znajomymi, czy też z kolegami, koleżankami w pracy.
Tak, to jest oczywiście prawda, że każdy z nas reaguje indywidualnie na te ograniczenia, chociażby przez pryzmat temperamentu. Natomiast to też jest kwestia taka, że osoby, które mają pozytywny mindset, wykazują pewną kreatywność w tym, jak ten swój temperament jednak mocno nie temperować. Czyli w jaki sposób inaczej mogą utrzymać kontakty z ludźmi. Takie wręcz już obiegowe techniki pod tytułem picie kawy przed komputerem wspólnie ze znajomymi, czy też, nie wiem, spotykanie się wieczorem na kieliszku wina czy piwie, to jest coś, co by nam pewnie na pierwszy rzut oka nie przyszło do głowy, natomiast osoby, które mają takie potrzeby, są ekstrawertywne, potrzebują się wygadać, mogą sobie zrobić taką mini kawiarnię u siebie w domu. Oczywiście to jest substytut. Jak ja nie mówię, że to jest coś, co nagle spowoduje podwyższenie jakości życia. Chodzi mi bardziej o tą ideę, tak, że osoby o pozytywnym nastawieniu szukają rozwiązań. To znaczy one są nastawione na to, żeby pomyśleć, jak inaczej zaaranżować sobie swoje życie, swoją przestrzeń do tego, żeby jednak nie tracić zbyt dużo. A jednocześnie koncentrować się na dodatkowym czasie, na rzeczy, na aktywności, na które nie było wcześniej możliwości.
Ile czasu zajmuje praca nad nastawieniem? To jest nieustanna praca? Kiedy można pierwsze efekty dostrzec?
Najciężej jest zacząć i najciężej jest spostrzec takie małe efekty, małe postępy i jakieś tam pozytywne korzyści ze zmiany nastawienia. Natomiast jest to też proces, który jak się uruchomi, to później tylko wystarczy trochę dokładać tego paliwa, żeby on dalej funkcjonował. Natomiast jeśli chodzi o czas, no to oczywiście też zależy od tego, co mamy do zrobienia i jaki wymiar nastawienia, jakie przekonanie chcemy zmienić. Czasami to jest kilka tygodni i widzimy mały efekt, a czasami to są lata pracy nad naszym nastawieniem i mamy ogromne poczucie frustracji, że jednak to nasze życie się nie zmienia. Natomiast cała też idea polega na tym, że w tym zakresie nie można się poddawać.
Ale właśnie to jest dla mnie takie ciekawe i to jest nieco paradoksalne, dlatego że my mówiliśmy, że osoby nastawione na trwanie, tak naprawdę osoby nastawione na trwanie najbardziej pewnie potrzebowałyby zmiany nastawienia, prawda? Mhm. Są nastawione na trwanie.
Tak, są nastawione na trwanie i w ich sposobie myślenia jest zakodowane, że zmiany są albo niemożliwe, albo są bardzo trudne. Tak więc one też mają tą motywację na początku o wiele niższą do zmiany, ponieważ nie do końca są przekonane, że to jest możliwe, więc po co się starać?
Właśnie, jak my tutaj, jak pan wspomniał o tym, że po kilku latach mogą dopiero przyjść efekty jakichś takich poważniejszych wymiarach nastawienia, no to myślę, że oni nie dotrwaliby do uzyskania tych efektów.
Albo się poddadzą, albo stwierdzą po kilku miesiącach, że to jest bujda, tak? Że tak naprawdę to nastawienie to trochę jest przereklamowane. Dlatego czasami jest tak, że jak mamy takie poczucie, że faktycznie nasza głowa, nasz mózg podpowiada nam rzeczy, które odbierają nam radość życia i które powodują, że bardzo dużo tracimy, to może to jest dobry moment, żeby się jednak posłużyć jakimś wsparciem. Ja tu nie mówię od razu, żeby iść do psychologa, do terapeuty czy do coacha. Natomiast samo zaangażowanie chociażby otoczenia, o tym, żeby mówić o nastawieniu, o tym, jak się interpretuje pewne rzeczy i trochę tak znajdywać dowody w wypowiedziach innych, że ta interpretacja mogłaby potoczyć się inaczej, to byłby wystarczający impuls, żeby zacząć coś zmieniać. Natomiast wszystko zależy od też skali tych zmian, tak? Tego, co musimy zrobić. Jeżeli to jest bardzo duża praca do wykonania, to tym trudniej, tak? Czyli im bliżej jesteśmy tego pozytywnego mindsetu, tym lepiej nam pójdzie i tym szybciej zobaczymy pozytywne konsekwencje. Im mamy bardziej negatywny mindset, tym więcej pracy musimy wykonać, a ponieważ osoby o negatywnym mindsetie trudność odczytują jako porażkę, to są też bardziej narażone na to, żeby rezygnować. No tak ten świat niestety jest ułożony.
Metody, które pan wymienił, to są takie metody, że tak to ujmę, mało namacalne. Mhm. Bo tak praca własna osoby, ewentualnie współpraca z psychologiem, coachem lub jakimś trenerem rozwoju osobistego i nie ma niczego, co można wziąć do ręki, przeczytać, dotknąć, więc czy też by pan tutaj sugerował do tego, co pan polecił, założyć jakiś zeszyt, pracę nad sobą, nad swoim nastawieniem, prowadzenie jakiegoś dzienniczka, coś takiego, żeby może te osoby nastawione na trwanie miały jakąś dokumentację tego, jakie kroki podjęły, to by pozwoliło im śledzić po prostu postępy. Ewentualnie też często jest tak, że gdy w organizacjach wprowadza się zmiany, planuje się szybkie zwycięstwa, żeby ludzi przekonać do jakichś takich transformacji. Czy tutaj też można by coś takiego zaplanować?
Myślę, że same techniki, o których pani tutaj wspomina, one jak najbardziej składają się na taki szerszy program pracowania nad mindsetem. Są warsztaty, które są kilkudniowe i podczas tych warsztatów po pierwsze wykonuje się pewne ćwiczenia, odgrywa scenki, ale również analizuje jakby swój materiał, swoje doświadczenie, tak, które gdzieś tam się wcześniej przygotowywało, chociażby poprzez zapisy na jakichś kartkach. Więc to są jak najbardziej twarde techniki, natomiast ciężko jest je zaproponować indywidualnie osobom. One powinny być jednak wykonywane czy realizowane pod okiem trenera, dlatego żeby skorzystać jak najwięcej. Są też książki, tak, jest rzeczona Psychologia Sukcesu, Nowa Psychologia Sukcesu Carol Dweck, która jest przetłumaczona na język polski i tam też można dużo fajnych inspiracji napotkać. To wbrew pozorom nie jest książka naukowa, to jest książka taka poradnikowa, praktyczna. Jeżeli mówimy o tych warsztatach i o takim dosyć długotrwałym oddziaływaniu, to też są projekty, w których bierze się udział. To jest taki projekt zmiany mindsetu. Taki projekt polega na tym, że nie tylko i wyłącznie osoba się spotyka czy zapoznaje z technikami, które może wykorzystać, a później może powiedzieć na swoim takim codziennym życiu, ale również właśnie rejestruje pewne doświadczenia. To jest taka praca nad tym, co się zdarzyło realnie w życiu zawodowym takiego człowieka. On z takim doświadczeniem, najlepiej, żeby to było coś w rodzaju porażki czy niepowodzenia, przychodzi na taki warsztat i go opracowuje razem z trenerem. Tak? Taki projekt, który też wiąże się z pewnymi zadaniami do wykonania, czyli zrób to, ale inaczej teraz. Tak? Czyli ponów próbę wykonania tej konkretnej rzeczy, która ci sprawiła bardzo dużą trudność, ale tym razem wykorzystaj trochę inne przekonania, inne myśli. I takie nieustanne, no to trochę to przypomina też proces coachingu, tak? Czyli zrobienie coś innego i przegadanie tego, natomiast gdzieś tam też w oparciu o bardzo twarde techniki. Ciężko się o nich opowiada z tego względu, że są bardzo często rozbudowane instrukcje, są do tego materiały specjalne. Angażuje to mocno poznawczo, natomiast to też nie jest też ogólnodostępne, tak? Nie ma tutaj też co się oszukiwać. Tego typu wydarzenia wiążą się z jakimiś opłatami, więc idealnie jest, gdyby organizacja wspierała tego typu działania rozwojowe. Indywidualnie pewnie będzie trudniej się na takie coś zapisać.
Powiedzmy, że udało nam się zmienić nastawienie negatywne na pozytywne. To co my teraz musimy robić, żeby to pozytywne nastawienie w sobie pielęgnować? Bo pan powiedział, że może się nawet to pozytywne zmienić w negatywne, choć jest to rzadszy przypadek. Co robić, żeby jednak to pozytywne nastawienie z nami zostało na zawsze?
Po pierwsze, mówiąc językiem konsumpcji, marketingu albo ekonomii, konsumować korzyści z tego pozytywnego nastawienia i cieszyć się, że je mamy. Tak? Ponieważ to jest coś, co możemy dostrzegać na co dzień. Jeżeli zapomnimy o tym, że nie wiem, dzisiaj uśmiechnąłem się właśnie z tego powodu, że ciekawie zinterpretowałem coś, co komuś innemu mogło sprawić by przykrość, to świadomość tego, że to zawdzięczam swojemu nastawieniu, powoduje, że będę chciał go mieć nadal. Więc po pierwsze celebrować te mini sukcesy, te małe sukcesy, które wynikają z każdego dnia, tak? które nam się udaje z jakimś większym czy mniejszym powodzeniem zakończyć. Dzięki temu to pozytywne nastawienie będzie podgrzewane i utrzymywane.
Bardzo dziękuję. Mam teraz takie pytanie, a zarazem prośbę, bo nasz podcast ma tytuł Sekrety Mistrzów. I o tym, jak zostać mistrzem, to my już porozmawialiśmy, ale jeszcze nie było żadnego sekretu. Czy pan by nam zdradził jakiś sekret, na przykład dotyczący tego, jak pan dba o swoje nastawienie? Mm-hmm.
Ojej, to szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że będę objaśniał jakiś sekret swój. Może tak. Ja może przyznam się do rzeczy, które moi współpracownicy nigdy by mi nie uwierzyli. I to jest taki mój sekret. A mianowicie jestem z natury osobą dosyć leniwą. To znaczy ja lubię osiągnąć pewne korzyści no minimalnym kosztem. Natomiast ponieważ to nie jest zgodne z ideą pozytywnego mindsetu, ponieważ wiemy, że pozytywny mindset oznacza, że żeby osiągnąć sukces trzeba się napracować, to mój sekret jest taki, żeby znaleźć pewien balans pomiędzy tym, ile pracy trzeba włożyć, ile wysiłku, a ile można skorzystać z takiego toku spraw, gdzie nie trzeba się napracować. No i mój sekret jest taki, że ja bardzo rzeczy dużo robię motywowanym właśnie tym lenistwem. Ale dzięki temu też pojawiają się ciekawe, innowacyjne, kreatywne rozwiązania. Nie wiem, czy to był sekret, ale to chyba bardziej takie obnażenie
się. To był super sekret. A jakie rozwiązanie kreatywne ma pan na to, żeby właśnie szybciej zrobić coś? Żeby zyskać więcej czasu na odpoczynek?
Na przykład rzecz, którą mógłbym zrobić sam, mogę zrobić też wraz we współpracy w zespole i to jest taki dodatkowy efekt, a mianowicie po pierwsze tworzy się zespół do zrobienia czegoś, a po drugie są jakby takie korzyści uboczne. Tak? Jest dzielenie się wiedzą, jest poprawa jakości tego rozwiązania. Coś, co było pierwotnie motywowane, że tak powiem, lenistwem, mówiąc tak bardzo brutalnie, w konsekwencji doprowadza do czegoś, co cieszy większą grupę osób.
Fantastycznie. To czasami trzeba umieć zhakować swoje nastawienie. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Paweł Jurek, psycholog i ekspert od nastawienia.